No dobrze, Państwo, ale wróćmy ad rem, bo to jest chyba najważniejsze, żeby to nie przeciągać. Po pierwsze, więc właśnie są te takie znakomite pozycje dotyczące relacji naszyści a religia. Ponieważ naszyzm, wbrew pozorom, nie tylko był bardzo religijny, ale nawet próbował wytworzyć własną religię, w tym własną wersję chrześcijaństwa. Tworzył też i odwoływał się do tego religię neopogańską. Notabene, jakbyście Państwo prześledzili w tej chwili ruchy neonaszystowskie, to zobaczycie, że ten podział jest głęboki. Część z tych ruchów, właśnie szczególnie folkistowskie, oni odrzucają chrześcijaństwo tradycyjne, prawda, na rzecz różnego rodzaju własnych wariantów albo właśnie neopogaństwa. Natomiast część z nich pozostaje przy wizji chrześcijańskiej i tego chrześcijaństwa mniej lub bardziej tradycyjnego, choć tłumaczonego na różne sposoby. Ja dlatego polecam Państwu, tam jest taka jedna kultowa pozycja, taka, no mówię, takie ABC, jak Państwo ją przeczytacie, to już potem kolejne będzie łatwiej czytać. To jest Richarda Steigmana Gala. Nazywa się, tutaj musimy przejść na koalang, Święta Rzeczpospolita. Ale oczywiście chodzi o Rzeczpospolitą tą przez naszych zachodnich sąsiadów. No i naszystowskie koncepcje chrześcijaństwa 1919-45, to jest wydana przez Cambridge University Press. Tam macie Państwo nie tylko samo omówienie dokładne, ale macie Państwo odesłanie do autorów i tekstów teoretyków naszyzmu z tamtego czasu. Bo to nie tylko akwarelista, prawda, i jego dzieło Moja praca, niech będzie, tak? Oczywiście znowu zmieniam nazwę, wiadomo, o którą chodzi, którą też trzeba, no jeżeli się ktoś tym interesuje, to musi przeczytać to w oryginale, nie w omówieniu na pewno. Te omówienia są niewiele warte, ale właśnie to nie jest jedyne, tak? Tam jest jeszcze cały zestaw właśnie różnego rodzaju apologetów i tak dalej, którzy właśnie między innymi tworzyli podstawy teoretyczne tej właśnie ideologii tych sportowych organizacji, prawda, żeby sztafet nie powiedzieć nawet, i tym podobnych, których się zapisuje runami ich skróty. No ale to znowu, Przesław, no właśnie nie mogę o tym tutaj opowiadać, bo musiałbym to na pełnym koalangu, to i tak będzie niezrozumiałe. Więc ja odsyłam do tego spisu, możecie Państwo sobie sięgnąć, bo polecam tego Steigmana Gala, potem Susan Heschel, prawda, która właśnie, to jest taka książka Aryjski Jezus, prawda, chrześcijańscy teolodzy i Biblia w naszystowskich, naszych zachodnich sąsiadach, prawda, jest Dereka Hastingsa, katolicyzm i źródła naszyzmu, prawda, religijna tożsamość, a naszyści, no i tak dalej, prawda. Macie Państwo właśnie ten cały zestaw lektur, to jest taki właśnie podstawa do kursu właśnie na ten temat, do wykładów, zdaje mi się 10 albo 15 pozycji Państwu wrzuciłem. To wszystko są pozycje punktowane, najbardziej cytowane w każdym razie. Jeżeli ktoś o tym pisze, to zwykle się do nich gdzieś odwołuje. Teraz wróćmy do tego wstępu dydaktycznego. Chciałem Państwu jeszcze bardziej zamieszać, jeśli chodzi o pojęcia. Państwo często posługujecie się takim pojęciem, właśnie dwa się pojawiły przy okazji tych różnych dyskusji, debat. Po pierwsze konserwatyzm, po drugie liberalizm i demokracja. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w klasycznym pojęciu, w takim klasycznym XIX-wiecznym pojęciu, liberałom, bo dzisiaj jak się mówi o kogoś, że to jest liberałem, prawda, czy lipkiem nawet niektórzy mówią, no to jest tak naprawdę socjalista, tak? Czy socjalista, socjaldemokrata, pewnie gdzieś w tych okolicach się go plasuje. Natomiast mało Państwo nie wiecie, że gdybyśmy używali takiej klasycznej metodologii podziału ustrojów politycznych, XIX-wiecznej szczególnie, to na przykład liberałem jest, klasycznym liberałem, takim naprawdę podręcznikowym, jest Korwin Mikke. Co więcej, uczyłem jego synów, więc byli moimi studentami, pozdrawiam. W każdym razie właśnie zawsze właśnie bardzo lubiliśmy, jeszcze jak byłem na studiach, właśnie Korwina, ponieważ on, znaczy fajnie było, jak się człowiek musiał uczyć tych ustrojów bardzo dokładnie, to do niego na przykład odsyłali wykładowcy, żeby sobie posłuchać, ja zresztą tak później też robiłem, co on mówi, bo mieliśmy taki, tam jest, on prezentował, nie wiem jak jest teraz, no nie czytam go zbyt uważnie teraz, ale kiedyś jak właśnie był bardzo aktywny politycznie, to on prezentował klasyczny, XIX-wieczny liberalizm. A dlaczego liberalizm właśnie? Bo wtedy liberałowie walczyli z kim? Z demokratami. Czyli to, co było lewicą wtedy, to byli demokraci. To, co było centroprawicą bądź prawicą nawet, to byli liberałowie. Oczywiście nas dalej od tej prawicy mieliśmy monarchistów, prawda? To jest XIX wiek, więc sam liberalizm w ogóle był już ideologią rewolucyjną dla bardzo wielu, ale czym się różnili? I to jest właśnie ciekawostka. Otóż liberałowie, ci właśnie klasyczni, oni na przykład uważali, że tylko, jeżeli chodzi na przykład o to, jak się powinno rządzić państwem, bo jak państwo być może pamiętacie, no XIX wiek, prawda, XVIII-XIX, końcówka XVIII-XIX tak naprawdę, to był ten czas, kiedy runął dogmat jak gdyby o takiej podstawowej konstrukcji państwa, że suwerenem jest władca, prawda, czy król, czy cesarz z Bożej łaski, prawda, czyli namaszczony przez papieża, a nawet jeżeli nie jest to tak czy inaczej, tą Bożą łaskę się domniemuje, nawet jeżeli mieliśmy do czynienia na przykład z carem Rosji, żeby daleko, prawda, nie było słynne, niechaj Polacy czczą cara i wierzą, prawda, papieskie, to jest to wszystko no, runęło, tak? I w tym momencie pojawiła się właśnie koncepcja w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko, bo to i rewolucja Cromwella, potem rewolucja francuska, rewolucja amerykańska, one wszystkie odwoływały się do czegoś, co uznano za prawa naturalne. One nie kwestionowały koncepcji Boga, prawda? Niektórzy stwierdzali, Bóg nadał te prawa naturalne, prawda? Ale one już są nienaruszalne. Więc jeżeli władca tego nie robi, suweren się do nich nie odnosi, no to i tutaj mamy już różne koncepcje, co robić dalej. Więc liberałowie na przykład uważali, bo liberalizm właśnie był jedną z ideologii, no, które już nie bazowały na tym właśnie, tak jak monarchizm, prawda? I ten właśnie konserwatyzm monarchistyczny na właśnie dogmacie nieomylności władcy, prawda? Czy też suwerenności jednej osoby władcy z racji właśnie tego, że taką hierarchię, prawda, wymyślił Bóg i ona jest nienaruszalna. Tylko właśnie zaczęli bazować na różnych prawach naturalnych, na różnych koncepcjach państwa. I niestety nie ma czasu, żeby je omówić, bo są różne. Zupełnie jest inna anglosaska, zupełnie inna europejska, stąd mamy taki, a nie inny, na przykład ustrój w Stanach Zjednoczonych, a zupełnie inną filozofię, prawda, tworzenia państwa, na przykład we Francji, i potem to sobie rozprzestrzeniło się na prawie całą Europę. No ale krótko mówiąc, co właśnie, czym się różnią ci liberałowie od demokratów? No jest, liberałowie klasyczni XIX-wieczni na przykład mówili, że jeśli chodzi, tutaj proszę, właśnie dlatego odwołuję się do Korwina, proszę zwrócić uwagę, on to kiedyś przynajmniej wielokrotnie mówił, że tak naprawdę jeśli chodzi o prawo głosu, to prawo głosu powinni mieć, jak to wtedy określano, ludzie substancji, prawda? Czyli cenzus majątkowy albo, czyli cenzus wykształcenia, cenzus pozycji w społeczeństwie, to chodzi na przykład o oficerów, prawda, że na przykład oficerowie no, mogą nie mieć majątku, no bo walczą, prawda, czy pełnią funkcje wojskowe, które nie pozwalają im na to i mogą nie mieć jakiegoś super wysokiego wykształcenia, no ale są, prawda, tymi ludźmi właśnie, którzy przysięgają, prawda, którzy odpowiadają za żołnierzy, czyli są tymi ludźmi substancji. Więc krótko mówiąc, właśnie cenzus albo majątku, wykształcenia, ewentualnie właśnie jakiejś pozycji politycznej, oczywiście tylko mężczyźni, to też jeszcze od pewnego wieku, to tylko oni mają zdolność do brania odpowiedzialności za państwo. Więc tylko oni powinni mieć prawo głosu. Demokraci mówią, nie, powszechne prawo wyborcze, wszyscy mężczyźni, potem nawet się dodali kobiety, ale w późnym elemencie ewolucji ustroju, tak? Czyli dopiero niektórzy w pierwszych latach, a niektórzy nawet po latach XX wieku, prawda? Natomiast demokraci generalnie uważali, że te prawa powinny być powszechne. No więc jeżeli chodzi o priorytet wartości, to no właśnie, jeszcze dlaczego to uważali w ten sposób liberałowie? Bo liberałowie uważali, że w ten sposób wolność, jak również prawa mniejszości będą chronione. Natomiast w innym przypadku mamy do czynienia z rządami tłumu, gdzie większość po prostu zwykle decyduje, bez żadnej odpowiedzialności, prawda, za to, co się robi, wtedy prawa mniejszości nie są w żaden sposób zagwarantowane, bo ci, co mają więcej, prawda, narzucają wolę tym, co mają mniej. To jest tak, to była jedna z osi dyskusji między liberałami a demokratami. No po drugie, jeżeli chodzi o priorytet własności, to właśnie liberałowie, ci klasyczni, mówili, że to wolność jednostki, prawda, jest podstawą, ochrona własności i wolny rynek, prawda, został, był jeszcze dodawany. I z tego pnia wyrastał. Natomiast demokraci wtedy mówili równość, suwerenność ludu, wola większości przed wolnością jednostki. Więc tutaj, no dzisiaj byśmy to przypisywali właśnie lewicy. W tej chwili wtedy to były postulaty demokratów. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych było widać zresztą ten dyskurs. Możecie Państwo, zresztą ja powiem Państwu, kogo warto przeczytać. Jeżeli chodzi właśnie o stosunek demokracji, no to liberałowie byli najczęściej sceptyczni, albo też wprost antydemokratyczni, mówili właśnie, że to jest tyrania większości, rządy tłumu. Natomiast no, dla demokracji, prawda, dla demokratów cel sam w sobie, najlepiej republikańska forma rządów, no ale właśnie bez wyborów cenzusowych. Jeśli chodzi o gospodarkę, to znowu właśnie liberałowie, ci klasyczni, mówili właśnie o minimalnym wpływie państwa, o laissez-faireyzmie, wolnym rynku. No mówię znowu, klasyczny korwinizm. Natomiast demokraci właśnie mówili właśnie bardzo często właśnie o interwencjonizmie państwa w gospodarkę, o ochronie słabszych. Takie właśnie postulaty, które byśmy dzisiaj nazwali protosocjalistycznymi. No jeżeli chodzi o tempo zmian, to znowu właśnie liberałowie byli bardzo ostrożni i mówili, że jeżeli mają odchodzić jakieś zmiany, to powinny być zmianami ewolucyjnymi, jeśli chodzi o system państwowy. Natomiast demokraci szybkie, radykalne, czasem rewolucyjne. I o ile na kim się opierali właśnie liberałowie? Wtedy na tej klasycznej burżuazji, czyli od średniej do wyższej, właśnie mówiono o klasach średnich wtedy, w literaturze, na właścicielach, prawda, jeżeli chodzi o właścicieli ziemskich i tak dalej. Trzeba pamiętać, że tam wtedy to były czasy, gdzie mieliśmy jeszcze na prawo od liberałów, mieliśmy monarchistów, tak, czy też zwolenników rządu albo króla, albo arystokracji, ale w każdym razie tego starszego porządku, prawda, liberałowie dla tych znowu byli rewolucjonistami. Natomiast demokraci wtedy mówili właśnie o ludzie, prawda, o chłopach, rzemieślnikach, robotnikach, drobnej burżuazji. No więc jeżeli Państwo sobie chcecie coś poczytać, no to macie u liberałów we Francji, no to mamy Guizota, prawda, na przykład, on po prawie wyborczym pisał. Jeśli chodzi właśnie o jeszcze tą właśnie tyranię większości versus wola ludu, no to Tocqueville'a, prawda, to trzeba koniecznie przeczytać, Johna Stuarta Milla, Konstantina. Jeżeli chodzi na przykład w polskim, w Królestwie Polskim, szczególnie właśnie tego, tej rywalizacji właśnie konserwatyści, myśmy dzisiaj nazwali konserwatyści, prawda? No to byli liberałowie, takich nazywano. To właśnie Hotel Lambert, prawda? Natomiast Towarzystwo Demokratyczne Polskie, prawda? Czy będziemy mieli tam, nie wiem, Edwarda Jurgensa, prawda? Czy, no generalnie, prawda, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które gdzieś tam właśnie wtedy głosiło takie właśnie hasła demokratyczne. Zresztą później no, Mirosławski na przykład, część działaczy z Wiosny Ludu i tak dalej. To jest, tu macie Państwo trochę zamieszane, tak? Proszę zobaczyć, jak zmieni. Notabene powiem Państwu jeszcze jedną ciekawostkę, że wtedy, właśnie w XIX wieku, kiedy kształtowały się te pojęcia, jak Państwo znajdziecie permanentnie tam, jeżeli byście sięgnęli do jakichś tekstów, będziecie mieli o anarchistach. Na przykład jest taka konwencja pod koniec XIX wieku podpisana przez między wielkimi mocarstwami o wspólnym zwalczaniu anarchizmu. Anarchizmu anarchistów. Więc to jest to, co my dzisiaj nazywamy terrorystami. To nie chodzi o ruch anarchistyczny, ten, który oglądamy dzisiaj, tym bardziej, że jeszcze anarchiści są niestety do tego stopnia skomplikowani, że się ich zwykle osobno omawia, bo niektóre ruchy anarchistyczne, większość jest lewicowa, ale część wcale nie jest. Czy odrzuca w ogóle te tradycyjne dogmaty lewicy, ma własne, prawda, niektórzy nawet określają je jako prawicowe, więc nie ma jednego anarchizmu, prawda, są różne anarchizmy. Ale właśnie wtedy, w XIX wieku, każdego nazywano anarchistą, prawda, czy to był komunista, czy to był demokrata, czy to był liberał. Jeżeli tylko sprzeciwiał się władzy, na przykład cesarzy, to od razu był kwalifikowany jako anarchista. Co więcej, właśnie wśród nich też byli anarchiści, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, załapywali się na to, czyli tych, których my nazywamy dzisiaj anarchistami. To żebyście Państwo, to jest taki, proszę Państwa, pierwsza rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć. I jeszcze druga sprawa to jest konserwatyzm. Bo też Państwo mówicie, że jesteście konserwatywni. No, ja oczywiście nawiązuję też do tego, o czym mówiłem, że naszyści byli konserwatywni. Proszę Państwa, no byli. Oni się odwoływali przecież do tradycji swojego, nie do tradycji chrześcijańskiej. No nie mylmy tego, Państwa, chrześcijaństwo, a szczególnie to, co Państwo znacie teraz jako doktryna społeczna chrześcijańska, to jest doktryna, która powstała dość późno. To jest społeczna nauka Kościoła, to jest przede wszystkim, no, to jest kilka encyklik, opowiemy sobie o tym później, która stanęła znowu, jak stała się podstawą na przykład chadecji, a tak na marginesie również korporacjonizmu, z którego niejaki włoski Benito zaczerpnął szerokimi garściami, bo to mu niesamowicie pasowało do koncepcji właśnie tych swoich stowarzyszeń kombatanckich, tak to nazwijmy po polsku, żeby znowu ominąć algorytm. Więc krótko mówiąc, co konserwatyzm? Czym jest konserwatyzm? No, konserwatyzm jest to ideologia oraz postawa polityczna, która broni tradycyjnego porządku społecznego. Uwaga, nie musi się odwoływać do tego, co było 5 minut temu. Na przykład właśnie naszyści odwoływali się do tradycji, tradycyjnych wartości, ale z czasów często jeszcze przedchrześcijańskich. Stąd właśnie te neopogańskie, prawda, elementy. Odwoływali się w swojej podstawowej koncepcji do związku między ludem, który zamieszkuje jakieś terytorium, i ziemią, prawda? To się nazywało związek ziemi i krwi. I co więcej, przeciwstawiali się właśnie ludności osiadłej, która dzięki temu jakby prezentowała większą wartość, czy jest to przywiązanie właśnie narodu do ziemi, tym ludom, które były ludami koczowniczymi, i tu wymieniano dwa ludy, prawda? Które potem notabene były osadzane w obozach skupienia, które właśnie były koczowniczymi. Co więcej, znaczna część tych różnych ustaw, które były przyjmowane później już w praktyce, one zakładały przede wszystkim separację tych dwóch żywiołów i uniemożliwienie, że tak powiem, mieszania się tych właśnie ludów koczowniczych, tak to nazwijmy. Ja mówię, jesteśmy na pełnym koalangu, więc muszę mówić o ogólnikami, i tych osiadłych. Oczywiście osiadłym przykładem jest kto? No, nasi zachodni sąsiedzi, prawda, mieli być tym przykładem, i właśnie ta ich tradycja również właśnie rodziny, przywiązania do ziemi, jeszcze wywodzona z czasów ich protoplastów, jak twierdzili, którzy notabene mieli przywędrować gdzieś z okolic północnych Indii, Tybetu, prawda, stąd tamte właśnie wyprawy, które sobie akwarelista robił, żeby właśnie tropić i tak dalej. To są cyborgi, więc krótko mówiąc, tak, odwoływali się. I przywiązują właśnie do wartości tradycyjnych, takiej tradycji, jaka w danym miejscu obowiązuje. Konserwatyzm może być konserwatyzm. Mamy również konserwatystów muzułmańskich, nie muszą być chrześcijańscy. Mamy konserwatystów w gronie hinduistów, prawda? I tak dalej, prawda? To nie chodzi o przywiązanie do konkretnej religii, tylko do na przykład ostatniej religii albo wartości tradycyjnych, które najczęściej są przeciwstawiane jakimś rewolucyjnym zmianom, które w danym momencie następują. Notabene powiem Państwu, że właśnie ta niechęć do postępu wśród konserwatystów, ale nie konserwatystów europejskich, prawda, to jest podstawa na przykład tworzenia organizacji terrorystycznych. Dlaczego? Ponieważ konserwatyści właśnie, ale na przykład konserwatyści w Afganistanie albo na przykład w krajach arabskich, oni odrzucają wszelkie próby modernizacji, które tam się... Ta modernizacja może być taka, że my tego w ogóle nie dostrzegamy, prawda? Zmiany w interpretacji Koranu na przykład, odrzucają je, bo uważają, że ten stary porządek jest dobry, nowy porządek jest zły. Tak na marginesie, bardzo często odwołują się konserwatyści właśnie do czegoś, często nie wiedząc o tym, że to robią, do czegoś, co się właśnie nazywa mitem. Tak? Znaczy mit, ten mit polega na tym, że, i to znajdziecie go Państwo bardzo często, zresztą w ogóle nawet odruchowo, nigdy nad tym się nie zastanawiając, w takim przeświadczeniu, że zawsze kiedyś było lepiej. No tak jak w Polsce, prawda? Dobrze było za Piasta Kołodzieja. Od tamtego czasu trwa nieustanna reforma państwa polskiego. Albo w edukacji. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że w polskiej edukacji bez przerwy trwa reforma, czyli sugerowanie, że no kiedyś było lepiej, a teraz trzeba to wszystko zmieniać, tak? Więc odwoływanie się do tego, to jest takie piękne powiedzenie, niestety tutaj nie przywołam Państwu, nie pamiętam po prostu, kto powiedział, że jesteśmy karłami stojącymi na ramionach gigantów, tak? Czyli że kiedyś ludzie byli mądrzejsi, bardziej moralni, bardziej przywiązani do wartości. Teraz, prawda, współczesny świat jest coraz bardziej zepsuty, prawda, odchodzi się od tych tradycji i tak dalej. Więc ja mówię, że konserwatyzm występował, to nie jest zjawisko ostatnie, to jest coś, co występuje jako postawa polityczna i po prostu w całych dziejach praktycznie. Konserwatyści w czasach oświecenia, prawda, odrzucali spisek filozofów, bo ludziom miesza w głowie, prawda, i potem wybucha rewolucja francuska. Konserwatyści w XIX wieku uważali, że te wszystkie pomysły na jakieś republiki, liberalizmy i tak dalej są bez sensu, bo mamy dobre monarchie, prawda, które dawały stabilność światu przez tysiące lat, więc po co zmieniać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest konserwatyzm jako pewna podstawowa idea. On się na przykład, ale na przykład są też cechy współcześnie charakterystyczne. Na przykład charakteryzuje się sceptycyzmem wobec na przykład radykalnych reform, pesymistyczną wizją natury ludzkiej, do słabości jednostki bardzo często jest przeświadczony, potrzebą autorytetu i porządku oraz akceptacją dla silnego państwa. Najlepiej, żeby to państwo już, ale to już jest współcześnie właśnie, to jest to, co liberałowie właśnie, my byśmy dzisiaj może ich powinni prawidłowo nazywać konserwatywnymi liberałami, tak? Oni ich w ten sposób właśnie się odwoływali do tej roli państwa stróża nocnego, który ma tylko i wyłącznie strzec tych praw naturalnych, wolności, własności, dążenia do szczęścia, życia oczywiście też, versus to, co jest proponowane właśnie w, czyli ingerencji państwa głęboko w życie człowieka, prawda? Oni to odrzucali. No, mówili, że państwo powinno być silne, a bronić tych kilku podstawowych zasad. Notabene, a to już jest związane z dyskusjami nad koncepcją państwa, nie ma na to czasu, musiałbym godzinę opowiadać, ale jest fascynujące. Krótko mówiąc, jakie są kluczowe cechy konserwatyzmu? Po pierwsze, obrona tradycji, tak? Szacunek dla historycznych instytucji, dla moralności i dla obyczajów. Przy czym nie jest powiedziane, że to mają być konserwatywne te instytucje i moralność sprzed 5 lat, może być sprzed 100, może być nawet sprzed 1000, tak? Tak jak na przykład niewątpliwie zwolennicy, właśnie członkowie stowarzyszeń kombatanckich niejakiego Benito z Włoch, no oni się odwoływali do tradycyjnych wartości, ale do tradycyjnych wartości również z czasów Imperium Rzymskiego, tak? Stąd ta cała symbolika, prawda, to stąd salut rzymski, prawda, którym się witają do dzisiaj niektórzy, a niektórzy jak Elon tylko po prostu pokazują, że o tam, prawda, samolot leci i tak dalej, tak? Więc jest taki dowcip, ale niestety nie mogę go powiedzieć, bo on jest związany z czasami, kiedy musieliśmy nosić maseczki właśnie a propos tego właśnie, to kiedyś grecka taka partia właśnie kombatancka, tak nazwijmy to, kiedyś zrobiła taką przepiękną ulotkę, której nie zachowałem, a właśnie dotyczącą tego, jak się uchronić przed przenoszeniem bakterii, prawda? Opowiem tylko w skrócie, no jedno, prawda, tam uścisk dłoni, tam oni piszą, tam nie wiem, tam ileś tam, 5 milionów coś tam bakterii załóżmy, nie, tam jest napisane, prawda, było dokładnie ile. To, potem tam, nie wiem, takie witanie się łokciami, to tam ileś tam tych milionów bakterii, wirusów i tak dalej się przenosi. Pisali właśnie, tylko salut rzymski uchroni was przed zarażeniem się. Takie właśnie, no, znaczy dla mnie po prostu koncepcyjnie znakomite. No dobra, w razie mamy tak, obronę tradycji, po drugie ewolucja, nie rewolucja, czyli preferowanie stopniowych zmian organicznych nad gwałtownymi przewrotami, na pewno wspólnota i naród, tak? Czyli podkreślanie znaczenia więzi społecznych, na przykład narodowych, ale mogą być również tradycyjnie rodzinne. I na przykład możemy mieć konserwatystów, narodowców, którzy nie i odróżniających się od nich często konserwatystów, na przykład chadeków, tak? Czy chrześcijańskich demokratów, którzy odwołują się do różnych systemów, znaczy za każdym razem do konserwatyzmu, ale z różnych przesłanek. Mamy religię i moralność, uznawanie religii i tradycji za fundament ładu moralnego. Przy czym zawsze powstaje pytanie, której religii czy której wersji. Tak jak na przykład mamy właśnie u konserwatystów w krajach arabskich, którzy właśnie odrzucają wszystkie późniejsze interpretacje wiary, tylko właśnie chcą się odwoływać do literalnie odczytywanego Koranu. Prawda? Mamy ograniczone państwo właśnie, czyli państwo, które zapewnia porządek, chroni własność bez nadmiernej interwencji i tak zwany pesymizm antropologiczny. Czyli, krótko mówiąc, wiara w słabość i grzeszność natury ludzkiej, stąd właśnie potrzeba silnych instytucji, silnych norm. No oczywiście, jeżeli chodzi o ten właśnie współczesny konserwatyzm, ten, o którym mówimy już jako o ruchu i o ideologii współczesnej, no to najczęściej wskazuje się, że on powstał na przełomie XVIII-XIX wieku jako właśnie reakcja na oświecenie i na rewolucję francuską. Jak państwo chcecie kogoś poczytać, no to przede wszystkim Edmunda Burke'a, prawda, i też no, ten w ogóle termin został spopularyzowany przez François René Chateaubriand. Tak? No współcześnie mamy tak zwany właśnie liberalny konserwatyzm i konserwatyzm narodowy tradycjonalistyczny, tak to się nazywa. No tak, żeby trochę zamieszać, jeśli chodzi o różnego rodzaju pojęcia. No, mam nadzieję, że to dla Państwa było ciekawe. No dobra, proszę Państwa, kończymy wstęp dydaktyczny. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Co więcej, mam nadzieję, że się wszystko nagrało.